Tu i teraz.
Przedstawiam Państwu gości audycji Tu i Teraz. Krzysztof Paluch w naszym studiu. Witam Cię, dzień dobry.
Dzień dobry, bardzo mi miło.
I od razu mam kłopot z tym, jak Cię przedstawić. Artysta, malarz, rzemieślnik, stolarz, co jeszcze? Scenograf teatralny. No i przede wszystkim, bo dzisiaj taka intencja naszej rozmowy, twórca damskich drewnianych torebek.
No tak, tak. Powiem szczerze, że często też mam ten problem, co ja robię albo w czym mogę po prostu działać, co mogę zrobić.
Przyniosłeś do studia torebki, które absolutnie nie wyglądają jak torebki. To są, proszę Państwa, dzieła sztuki rzeźbiarskiej połączone ze sztuką użytkową. Co więcej, myślę sobie, że tutaj wiele wiedzy na temat drewna pewnie trzeba mieć. Po drugie, pewnie też jakiś zmysł estetyczny, by wyczuć, co kobieta chciałaby ze sobą zabrać na spacer bądź na jakieś wyjście towarzyskie. No to powiedz mi, dlaczego ty się torebkami w ogóle zająłeś?
Zająłem się torebkami, bo kiedyś robiłem takie szkatułki po prostu na kosmetyki, na biżuterię i one były właśnie w podobnym stylu jak te torebki, czyli każda inna, każda unikatowa. One niestety nie mogły cieszyć oka tak często, jak ja bym chciał, jak klienci by chcieli, żeby one po prostu mogły chwalić się sobą albo oni
muszą wyjść
się,
na spacer.
Dokładnie, muszą zobaczyć to światło, więc doszło do tego, że w tej szkatułce trzeba było dorobić jakby troszeczkę drugą stronę i dorobić pasek i już mamy prawie torebkę, więc tak pokrótce można tak to nazwać, że od tego się
ale wiesz,
wzięło.
To działa też w drugą stronę, bo twoje torebki są tak pięknymi przedmiotami, że mogą w pomieszczeniu no właśnie być czymś, co moglibyśmy nazwać ładnym przedmiotem do podziwiania, jednocześnie użytkowym, bo przecież to jest
tak,
też pudełko.
Staram się, żeby cieszyły oko, jak już się znudzą, to albo nie nadarza się okazja, żeby wyjść z taką torebką, to żeby po prostu stanowiła przedmiot estetyczny w domu. Nie była przedmiotem, który musi znaleźć miejsce w szafie, czyli być tam po prostu wciśniętym gdzieś między inne torebki.
Powstało już kilkadziesiąt niepowtarzalnych wzorów i modeli. Wszystkie mają unikatowy charakter. Właściwie za każdym razem to jest próba rozwiązania innego, powiedziałbym, dylematu estetyczno-rzemieślniczego.
Dokładnie tak do tego podchodzę, że za każdym razem staram się zobaczyć jakby i spróbować sobie i rozwiązać jakiś problem z natury samego drewna, bo ja cały czas staram się jakby przekraczać te granice, które znam, które umiem, które są możliwe, do tych najcięższych granic, w których drzewo po prostu odsłania przede mną swoje piękno, czyli zagina się w formy, które no, nie są tak oczywiste po prostu.
Drewno cię prowadzi samo, tak?
Często się tak zdarza. Na przykład w tej torebce, co tutaj mamy, no to do niej nie istniał projekt, bo często też opowiadam, jak to powstaje projekt, szablony i cała koncepcja jest rozrysowana na kartkach. Tu niczego takiego nie było. To było po prostu dłuto, to się kierowało samo. Jeżeli materiał przedstawiał mi tu ciekawego sęka, to postanowiłem go wydobyć. Jeżeli chciałem sobie zrobić lejek na kwiatuszka.
No czy, tak, tutaj czy, w tej torebce jest taki elemencik.
Tak,
można,
tak.
Może kwiat towarzyszyć torebce.
Dokładnie, więc po prostu to wykonałem. I to wszystko w sobie musiało zawrzeć się, tworzyć ciekawą formę i otwierać się i pakować tam szminkę i telefon.
No właśnie, też ta użyteczność tego przedmiotu, bo on jest ładny, unikatowy, rzeczywiście jakiś wyjątkowy, rzeźbiarski, nawet z lękiem podnoszę, bo boję się, że może
nie,
zniszczę.
Nie, to jest akacja, więc tak jak mierzy się akację i dęba tą kulką spadającą, czyli tą twardością, to ona ma 8 w skali twardości, a dom ma tam 4 coś. To jest całkiem fajne drzewo i jedno z moich ulubionych. Ogólnie jestem fanem akacji, bo oprócz tej twardości ma niesamowitą sprężystość.
Ale rozumiem, że twoje poszukiwania ciekawych materiałów na torebki to jest także bogata wiedza związana właśnie z drewnem. Ja wiem, że ty jesteś z takiego rodu stolarzy.
Tak, tak.
W jakimś sensie, tak, więc w jakimś sensie drewno i rozmowy na ten temat pewnie gdzieś tam funkcjonowały w rodzinie.
Oczywiście, to zapach drewna został już przekazany mi po prostu, że tak powiem,
w genach,
spieluchą.
Tak.
Tak, tak, w genach. Tata dużo mnie nauczył takich po prostu, jeszcze powinien mnie uczyć, uważam, bo on ma niesamowitą wiedzę o drzewie. To jest niesamowity człowiek dla mnie. To, co mnie nauczył i co mi przedstawił i jak mnie zafascynował tym drzewem, to jest super i ja to dalej jakby kontynuuję i rozwiązuję w sposób inny, no bo przez ten pierwiastek artystyczny, który gdzieś tam się we mnie zagnieździł, no to już no nie buduję domów, ale jakby staram się gdzieś znaleźć to miejsce tego troszeczkę artyzmu i tej użytkowości i to wszystko ładnie z tym, co potrafię i co przeżyłem połączyć.
No ale też jednocześnie jesteś absolwentem Wydziału Sztuki Liceum Plastycznego. Ta twoja edukacja plastyczna bardzo konsekwentna, ale jesteś malarzem, a tutaj raczej twoje walory rzeźbiarskie są niezbędne.
A tak, malować uwielbiam, to mi nie przeszkadza. Ja po prostu maluję nawet areografem, to nie ma problemu. Podchodzę do tego, że jest dużo środków wyrazu, a ma się ulubiony, prawda?
Spoglądam na kolejną torebkę. Ona wygląda jak skrzynia otoczona gąbką morską. Tutaj jest nieskończona ilość otworów. Rozumiem, że to wszystko musiało zostać nawiercone. Opowiedz trochę o tej torebce i o tym wzorze i o pracy nad tą torebką. Jakie to drewno jest w ogóle?
To też jest właśnie akacja i tylko ona pozwoliła mi w takich odległościach wiercić otwory i schodzić do takiej grubości drewna.
Trochę jak plaster miodu też.
Tak, żeby to wytrzymało swoją po prostu cienkość i w zespoleniu w tylu połączeniach stanowi tak samo całościową wytrzymałość, czyli no ja tego nie reklamuję, no ale myślę, że pewnie tam
torebka obronna, tak?
Obronna, no. Że kontakt z jakąś częścią ciała nie byłby przy zamachu miły, myślę.
Próbuję otworzyć tę torebkę, no i tutaj w środku klasyczna powierzchnia, gdzie można schować no, najbardziej potrzebne rzeczy, a wiemy, że tych drobiazgów panie noszą mnóstwo.
Tak.
Też zamek jakoś musisz rozwiązać cały problem z zamkiem, tak?
Tak, to jest taki niecały dzień roboty, ten zameczek, że tak powiem, bo on nie istnieje, to trzeba wziąć aluminium, nawiercić, nagwintować otworki, żeby wkręcić śrubeczki, porobić sprężynki, no to wszystko po prostu umieścić w drewnie i wszystko musi się na milimetry składać, później to wkleić w torebkę i naoliwić.
To jeszcze trzeci egzemplarz. To jest lekka, bardzo elegancka torebka z czarnymi elementami drewna.
To jest zirkotte. To jest takie bardzo unikatowe drzewo, powiedziałbym, meksykańskie. Otoczone jest taką rączką, która jest wykonana z teku. A tek jest też fantastycznym drzewem, bo on nie lubi wody. Znaczy tak nie lubi, że woda mu nie szkodzi.
To rozumiem, że najpierw udajesz się na poszukiwanie ciekawego drewna, potem następuje coś, co nazywamy koncepcją artystyczną, a potem wykonanie, tak? Taki jest proces?
Mniej więcej tak to wygląda. Albo nieraz chcę coś zrobić i po prostu szukam do tego drewna. Teraz wykonuję torebkę z czarnego dębu. I od wielu miesięcy chodziło mi po głowie, żeby zakręcić drewno w rurkę. Żeby mieć uchwyt na palec, taką rurkę, żeby zrobić z
drewna. No jak to zrobiłeś?
No metodą prób i błędów doszedłem do tego, że się udało. I fajnie to wyszło. No problemy było to, że dąb jest kruchy i nie lubi się giąć. I ani moczenie, ani tam po prostu parzenie, ani tak go nie pomogło. Trzeba było po prostu go skruszyć.
Ale z tego, co mówisz, wynika, że każda torebka to jest droga, gdzie rozwiązuje się rozmaite problemy. No i czasami coś się nie udaje, że to są długie, długie procesy.
Oczywiście, to słuchaj, jadeś to pierwsze torebki, to ja się bardzo dużo uczyłem. W ogóle to były rzeczy, które no, nie wychodziły od razu. Potrafiłem wiercić wiertłem w miedzi jednomilimetrowym tak długo, dopóki nie przewierciłem sobie ręki, żeby usmysłowić sobie, że to się nie da. Po prostu wykonanie takich otworów takiej ilości musi skutkować tym, że to wiertło po jakimś czasie pęka i to nie będzie po prostu powtarzalne, więc to się da zrobić w jednym elemencie, ale niewiele, więc tak jakby tej uporczywości też się musiałem oduczyć, więc cały czas uczyłem się, jak pracowała skóra, uczę się dalej, jak ją zaginać i rozwiązywać w niej problemy. Co chwila gdzieś znajduję, ktoś zrobił coś tak, więc mogę to wykorzystać w formie drewnianej, że rozwiązać inny ciekawy problem, prawda, natury materiału.
Zauważyłem też, że bardzo często odwołujesz się do różnych geometrycznych kształtów. Tak. Twoje torebki są taką wariacją na temat geometrii. Próbujesz eksplorować kształt koła na przykład. Trójkąta, prawda? Za każdym razem to jest pewna zabawa z formą. Już nie mówię o tym, że jedna z twoich torebek chyba inspirowana jest filmem, kinem. No tak, skojarzyła tak. mi się z filmem Obcy, ósmy tak, pasażer tak. Nostromo.
No, ja lubię ten klimat, więc często się uciekam do tych klimatów gigarowskich i beksińskich.
No, często to jest, się odzywa. Tak,
jak najbardziej. Nawet o tym pracę pisałem, więc to zostało we mnie. No tak jak wcześniej mówiliśmy, te torebki są zlepkiem mnie, więc jak najbardziej inspiruję się i beksińskim, i gigerem, i wszelakimi takimi motywami, i jakimś steampunkiem. Ja jedno założenie miałem kiedyś takie, chociaż też troszeczkę odbiegłem od tego, bo powiedziałem sobie, że nigdy nie zrobię kwadratowej torebki. Aha. Bo kwadratowa torebka to
każdy
nic...
Każdy
potrafi nic prostszego, po prostu uciąć deskę, zrobić otwór w środku, dorobić rączkę, jest torebka. No ostatnio zrobiłem kilka kwadratowych torebek, ale starałem się tak rozbić to poprzez wykorzystanie jakiejś rączki, jakiegoś elementu, jakiegoś uchwytu czy czegoś, żeby ta kwadratowa forma była dodatkiem do tego.
Bo w tej kolekcji jest, jak powiedziałem, kilkadziesiąt.
No jest chyba z 26 w tym momencie, może na 26 pracuję, ale one nie występują też w jednej formie, bo jest ta wersja exclusive, czyli występuje jedna torebka tylko, a są to jeszcze wersje takie, które jakby się powielają, czyli jest kształt i...
Kolor się zmienia, tak?
Tak, dodatki? Kolor, dodatki, uchwyt nieraz, skóra w środku, tym się różnią, prawda? Ale jest tak jakby numer seryjny.
Też ciekawie łączysz różne materiały ze sobą, bo my mówimy tutaj drewniana torebka, ale bardzo często te torebki mają elementy skórzane.
Tak,
czasami
tak.
są elementy metalowe na nich, prawda? Przeszyte elementy z sobą, więc tutaj no, takie rzemiosło czyste.
No tak, to są potrzeby po prostu wytrzymałościowe, potrzeby ruchu torebki, pracy torebki, żeby ona była jakaś taka plastyczna, prawda, no do niej rzeczy wkładamy, a kiedy jest pusta, żeby ona po prostu zmieniła swoją objętość.
Więc no, drewno tak, pracuje cały czas,
tak. Drewno pracuje, więc też że mam ten problem, że jeżeli wyrzeźbię całą torebkę z jednego elementu, to wiem, że on będzie pracował. To już się nauczyłem na swoich szkatułkach i tak dalej, więc muszę też w inny sposób rozwiązać tą pracę drzewa, czyli albo wpuścić jakieś kliny i zaklinować po prostu metalem je w środku, żeby ono się rozpierało, ten metal, i to się nie gięło. I były te prace na poziomie tam rzędu milimetra, a nie 3 milimetrów do 4. U nas jest klimat wilgotny, to się wszystko zmienia. One są
Trzeba brać pod uwagę.
Tak, ja impregnuję do 3 razy torebkę olejem i ona jest w całości wykąpana, więc ona jest jakby pokryta i nie chłonie tego drewna. I później my już mamy kontakt z drzewem, nie z żadnym lakierem, tylko po prostu dotykamy i polerujemy jak trzonek od miotły, ale no trzeba w niektórych torebkach tak przewidzieć tą pracę drzewa, czyli zrobić formę w formie na przykład, czyli coś, co nie pracuje w czymś, co pracuje.
No to ciekawe. Słuchaj, jak wygląda twój warsztat? To jest warsztat stolarza, rzeźbiarza?
O, ciężko.
Bo to są różne pewnie narzędzia, bardzo różne też urządzenia, którymi się posługuje.
Im więcej, tym lepiej, ale to też trzeba przewidzieć, że miejsce jest określone i się nie rozrośnie. Nie jest to reklamówka, która się dociągnie, prawda? Więc ja mam jakieś 50 metrów, 3,5 metra wysoki sufit, żeby obracać tak jakby długie elementy. Warsztat jakby stolarski stricto do budowania domów, do obróbki takich większych rzeczy. I musiałem doposażyć w ogóle wszystko, co wiedziałem o tych narzędziach i umiałem na nich pracować, to już było, a musiałem się nauczyć o takich minimalistycznych narzędziach do torebek specjalnych.
Na przykład?
Na przykład cyrkularka, która ma 7000 obrotów i grubość cięcia 0,1 milimetr, czyli praktycznie grubość ołówka i materiał po przecięciu na przykład wychodzi już praktycznie błyszczący jak po polerowaniu, bo to 7000 obrotów, to zwykła cyrkularka ma tam około 3800, 3,5.
No to jest niezwykłe.
I tak samo jakieś wyrzynarki włosowe, piły taśmowe, słuchaj, ja też mam stół z taką frezarką, która służy tylko do rantowania kątów, tak jakby robienia faz na przedmiotach z boku. I tam jest tylko założony jeden frez i ja tylko podchodzę i robię fazy na wszelakich elementach, które wytnę. Wcześniej musiałem to robić papierem, teraz już pozwala mi to troszeczkę przyspieszyć, że... Ale to i tak może robić na elementach długości tam powiedzmy 3 cm, a już centymetrowy muszę szlifować ręcznie.
Twoje torebki biorą udział w pokazach mody.
Tak.
prezentowane są na bardzo prestiżowych wydarzeniach modowych. Ba, co więcej, jedna z torebek w Nowym Jorku zrobiła prawdziwą furorę.
No tak, to takie duże osiągnięcie. No, moja torebka była jednym z pięciu torebek najlepszych na świecie w konkursie torebkowym w kategorii handmade'u. To było 2,5 tysiąca zgłoszeń, więc ogromne dla mnie wyróżnienie, że się tam tak mogłem tam pojechać, zobaczyć całe wydarzenie, podzielić się opiniami z innymi, co tworzą torebki, tak samo jak ja to kochałem. W ogóle poznać ludzi, którzy żyją torebkami, bo ja...
Jest nas
ja
więcej, rozumiem, tak?
Tak, jesteśmy, jest nas mało, ale jesteśmy i tak naprawdę, no faktycznie fajnie się rozmawia z ludźmi, którzy są tak samo monotematyczni jak ja.
Dla mnie, muszę ci powiedzieć, moda dzieli się na takie dwie sfery. Przedmioty piękne, unikatowe i w ogóle rewolucyjne, dotyczy to nie tylko torebek, ale także
tak,
oczywiście
tak,
tych ubrań.
I biżuterii, wszystkiego.
Tak, które są na szczególne okazje i nie dla wszystkich i nie na ulicę. I oczywiście ta moda codzienna. Każdy chce modnie wyglądać czy w ogóle otaczać się jakimiś modnymi rzeczami, ale to są rzeczy nie aż tak awangardowe, aż tak rewolucyjne. Twoje dzieła sztuki należą do tej pierwszej grupy. To są rzeczy na wyjątkowe okazje.
Tak wyszło, Adaś. Ja nie chciałem, tak? Ale tak wyszło. No, chciałem zrobić sobie po prostu firmę, która robi torebki i je sprzedaje. No ale jak zrobiłem pierwszą torebkę, to już mi nie wyszło.
No i tak już zostało
i staram się trzymać jak najdłużej ten poziom i cały czas jakby przeskakiwać siebie. W tym mam zabawę.
To tylko jeszcze na dwie rzeczy zwrócę uwagę. Po pierwsze, każda z twoich torebek ma taki unikatowy certyfikat. To jest... palec twój, odciśnięty, jednocześnie twoje logo.
Tak.
Bardzo piękne.
Jest moje logo.
Jak paluch, to paluch.
Paluch, to paluch. Jest mój odcisk palca, jest też numer seryjny każdej torebki, po której ja wiem, kiedy tam została zrobiona mniej więcej, ile ich jest i tak dalej. No i wiem, że ta osoba ma tą torebkę. No i je naprawiam, dopóki żyje, więc...
Czyli wieczna gwarancja jest.
Gwarancja jest, wiadomo, jak na każdą torebkę 2 lata, ale każdy defekt, każdy uszczerbek ja naprawiam po prostu, że można przynieść i to nie jest torebka, która została pozbawiona opieki, bo już ją kupiłeś i nikt się nią nie interesuje. Ja bardzo chętnie ją przyjmę. Ja chętnie oglądnę w ogóle szwy. Ja chętnie zobaczę, ja ją sobie poolejuję i tak dalej oglądnę, bo jestem ciekawy swojego dzieła. To jest moje dziecko, nie?
No więc... Też ciekawe jest, jak ona potem żyje własnym życiem, prawda?
No oglądałem już torebki, no to dobrze się trzyma. No. Jestem zadowolony z tego,
powiedz,
jak to pracuje.
W jakimś bliskim czasie będzie twoje torebki można zobaczyć na jakimś pokazie mody.
Na pokazie nie, ale będą w Düsseldorfie w showroomie i tam prawdopodobnie też będzie prezentacja najnowszej torebki, tej z Czarnego Dębu.
Współpracujesz z panią Barbarą Olearką?
Tak, z Basią, z Kowalowymi, też fantastyczne dziewczyny i no ja muszę współpracować z kimś. Moje torebki to raczej tak same, chociaż zdarzają się takie pokazy, to nie zaistnieją. Zawsze muszę mieć po prostu kogoś do współpracy.
No, piękna kobieta z twoją piękną torebką, to już jest
dziękuję.
Piękne połączenie. Bardzo ci dziękuję, gratuluję.
Ja również, dziękuję.
Piękne przedmioty, cudo. Proszę, jeszcze raz państwa odsyłam na nasz profil facebookowy. Można zaledwie 3 z kilkudziesięciu torebek Krzysztofa Palucha podziwiać. Dziękuję ci za spotkanie.
Dziękuję również.
Tu i teraz.